Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
57% polskich firm otrzymało wsparcie finansowe w związku z trudnościami gospodarczymi wywołanymi koronawirusem, poinformował premier Mateusz Morawiecki.
Co więcej, z 28% w marcu do 8% obecnie zmniejszyła się liczba firm planujących zwolnienia pracowników.
Szef polskiego rządu odwiedził w czwartek w Zambrowie firmę Monolit, która zajmuje się produkcją okien i drzwi. Dzięki tarczy antykryzysowej udało się ochronić około 200 miejsc pracy.
Premier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę na działanie programów pomocowych w skali całego kraju.
Warto zwrócić uwagę na pewne dane. Otóż z badań wśród wielu polskich firm wynika, że około 60%, aż 60% polskich firm niestety musiała zmniejszyć zakres swojej działalności w dobie koronawirusa. Ale aż 57% polskich firm, a więc bardzo podobna liczba, otrzymała wsparcie już dzisiaj od państwa polskiego. Ponad 150 tysięcy firm z programu tarcza finansowa, a do tego jeszcze tarcza antykryzysowa Banku Gospodarstwa Krajowego.
Dyrektor zarządzający firmy Monolit Jacek Sutkowski powiedział, że dzięki wsparciu w ramach tak zwanej tarczy finansowej spółka zamierza jeszcze w tym roku zwiększyć zatrudnienie, a jej plany, mimo pandemii koronawirusa, zakładają zwiększenie eksportu.
Premier Mateusz Morawiecki mówił, że informacje o planach rozwojowych tej spółki to jest pierwszy bardzo poważny sygnał, taki promyk nadziei, że wchodzimy na ścieżkę rozwoju.
Zjednoczona Prawica pracuje nad projektem dotyczącym jawności finansowania prekampanii prezydenckiej. Dokument był jednym z tematów rozmów kierownictwa PiS-u.
Według mediów projekt zmian w kodeksie wyborczym miałby zobowiązać kandydatów do ujawnienia finansowania swoich prekampanii.
Takie oświadczenie miałby złożyć każdy ubiegający się o rejestrację komitet wyborczy. Dotyczyłoby ono roku poprzedzającego złożenie tego oświadczenia.
Wewnętrzne prace nad pewnymi rozwiązaniami trwają, potwierdził nam wicerzecznik PiS-u Radosław Fogiel. Poseł podkreślił, że chodzi przede wszystkim o równość szans i jawność. Politycy składają oświadczenia majątkowe, natomiast kandydaci spoza tego środowiska nie mają takiego obowiązku, wskazał.
Pojawiają się osoby spoza polityki. Samo w sobie nie jest to niczym złym, no ale tak czasami składa, że ich finansowanie jest owiane tajemnicą. Mieliśmy Stana Tymińskiego, różnych innych kandydatów na prezydenta i dobrze byłoby, żeby takie zasady, które dotyczą osób już zaangażowanych w politykę wcześniej, obowiązywały również takich osób. To jest wynika z potrzeby jawności, z oczekiwań wyborców. Druga sprawa to, no nie tylko w Polsce, już od paru lat mamy coraz więcej przypadków różnego rodzaju prób wpływania na wybory, na politykę, manipulowania, powstają nowe byty. Mieliśmy skandale dotyczące finansowania niektórych polityków przez chociażby rosyjskie instytucje finansowe i tak dalej, i tak dalej. To też warto, żeby tutaj wszystko było przejrzyste.
A w czwartek w Senacie rozpoczęły się prace nad ustawą w sprawie organizacji wyborów prezydenckich. Senackie komisje po ponad 6 godzinach przerwały obrady. Wznowią je we wtorek o godzinie 12. Wybory mają odbyć się także w formie korespondencyjnej.
Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że wybory prezydenckie planowane są na 28 czerwca. Późniejszy termin nie byłby wskazany ze względu na upływającą kadencję obecnego prezydenta, stwierdził szef polskiego rządu.
Prokuratura Krajowa wyznaczyła zespół, który ma wyjaśnić wątpliwości pokazane w filmie na temat pedofilii, który wyemitowała publiczna telewizja.
W filmie Sylwestra Latkowskiego pod tytułem Nic się nie stało opisano kulisy przestępstw, jakich dopuszczał się Krystian W., pseudonim Krystek. Mężczyzna działał bezkarnie na terenie Trójmiasta.
W filmie przywołano m.in. zeznania dziewcząt, które opisywały gwałty i molestowanie. Ponadto opisano działalność sopockiej Zatoki Sztuki, gdzie dochodzić miało do molestowania młodych dziewczyn i gdzie bywali celebryci.
Po emisji materiału na wniosek prokuratora generalnego podjęto decyzję o powołaniu zespołu prokuratorów w Departamencie Postępowania Przygotowawczego. O szczegółach mówi wiceszef resortu sprawiedliwości Marcin Warchoł.
pan minister Zbigniew Ziobro, prokurator generalny, powołał taki zespół prokuratorów. Zostaną zbadane wszystkie wątki i okoliczności ujawnione w tym filmie, a zarazem zostaną sprawdzone, czy te fakty były przedmiotem jakichś postępowań karnych. Natomiast pada wskazówka na kilka postępowań karnych w tym filmie i w związku z tym analiza tych postępowań zostanie ponownie dokonana.
Wiceminister przypomniał, że resort sprawiedliwości podjął szereg działań w celu ochrony dzieci przed pedofilią. Wprowadzony został m.in. tak zwany rejestr pedofilów, dożywotni zakaz pracy z dziećmi. Wzrosła też kara do 30 lat za zgwałcenie dziecka.
Przypadki pedofilii ma wyjaśnić specjalna państwowa komisja. Została ona powołana przez Sejm poprzedniej kadencji.
Prezydent Andrzej Duda powołał w czwartek w skład tego gremium psycholog. Zaapelował też do innych instytucji o wyznaczenie ekspertów, mówi rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej postanowieniem z dnia dzisiejszego powołał panią Justynę Kotowską w skład Państwowej Komisji do Spraw Zbadania Przypadków Pedofilii. Pani Justyna Kotowska, psycholog, osoba bardzo doświadczona w pracy z osobami, które dopuściły się czynów zabronionych, będzie świetnie uzupełniała przedstawicieli innych organów, mam nadzieję, którzy będą powołani w najbliższym czasie. Stąd też apel pana prezydenta o to, żeby przedstawiciele Senatu, Sejmu, także przedstawiciel pana premiera Mateusza Morawieckiego byli powołani jak najszybciej, tak żeby Komisja do Spraw Zbadania Przypadków Pedofilii mogła jak najszybciej rozpocząć pracę.
Kancelaria premiera poinformowała, że premier Mateusz Morawiecki powołał Elżbietę Malicką do Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii. Jako pierwszy do tego gremium wydelegował swojego przedstawiciela rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak. Jest nim dr Błażej Kmieciak.
Ministerstwo Zdrowia ocenia, że w ciągu tygodnia liczba zakażeń koronawirusem powinna istotnie zmaleć.
W czwartek resort poinformował o 405 nowych przypadkach zachorowań, z czego 251 dotyczy Śląska. Odnotowano też 10 zgonów.
Łącznie zanotowano dotąd 20 143 przypadki zakażenia. Zmarły 972 osoby. Jest też prawie 8,5 tysiąca ozdrowieńców.
Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński wskazał, że porównując liczby z innymi krajami, sytuacja w Polsce wygląda dobrze.
Jeżeli patrzymy na liczbę zgonów na milion mieszkańców, jesteśmy tutaj w ostatniej ćwiartce, można powiedzieć, jeżeli chodzi o kraje europejskie, za wyjątkiem tych najmniejszych lub tych, co do których są wątpliwości, jeżeli chodzi o jakość raportowania. I jeszcze lepiej sytuacja wygląda, jeżeli chodzi o liczbę zarażonych. No tutaj te statystyki są dla Polski jeszcze bardziej korzystne i działamy cały czas na rzecz tego, aby ta sytuacja w ten sposób się utrzymywała. Aby nie było takiej sytuacji, że tak jak na przykład w Szwecji, gdzie 15 razy więcej zgonów na milion mieszkańców niż to ma miejsce w Polsce.
Janusz Cieszyński ocenił też, że przyjęta strategia walki z koronawirusem sprawdza się i wysiłki całego rządu przyniosły oczekiwane efekty.
W Instytucie Łukasiewicz Port Polski Ośrodek Rozwoju Technologii we Wrocławiu powstanie Centrum Diagnostyki Populacyjnej.
Będzie ono prowadzić badania w zakresie nowoczesnych metod diagnostycznych dla szeregu chorób zakaźnych i cywilizacyjnych.
Wicepremier minister rozwoju Jadwiga Emilewicz podczas konferencji prasowej powiedziała, że ośrodek we Wrocławiu to jedna z wiodących placówek badawczo-rozwojowych w Polsce.
Dodała, że powołanie Centrum Diagnostyki Populacyjnej ma służyć budowie takich kompetencji w Polsce.
Wiemy, że laboratoria, które są niezbędne w odpowiednim standardzie i klasie, jest ich w Polsce dziś zdecydowanie za mało. Porównując, mamy 7 takich laboratoriów, podczas gdy nasz zachodni sąsiad ma ich ponad 60. Wiemy, że takie laboratoria powinny w Polsce powstać. Zalążek, zaczyn, który dziś anonsujemy tutaj, to projekt, który mamy nadzieję zostanie zrealizowany w ciągu najbliższych lat. On będzie wymagał dodatkowego finansowania z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W Centrum Diagnostyki Populacyjnej będą prowadzone badania w zakresie nowoczesnych metod diagnostycznych dla szeregu chorób zakaźnych i cywilizacyjnych.
Chodzi o m.in. choroby układu krążenia, nowotwory i zaburzenia psychiczne. Dodatkowo ośrodek ma podnieść poziom bezpieczeństwa biomedycznego Polski dzięki uzyskaniu efektu synergii.
Prezydent Andrzej Duda i pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda złożyli w czwartek wizytę w Centrum Badawczo-Rozwojowym KB Folie Polska w Brzezinach na Mazowszu.
Para prezydencka zwiedziła halę badawczą i produkcyjną, a także nowoczesne laboratorium. Spotkała się też z zarządem i pracownikami firmy.
Prezydent podkreślał, że firma ta jest symbolem nowoczesnego, innowacyjnego rozwoju oraz marką rozpoznawalną na całym świecie.
Andrzej Duda wyraził satysfakcję, że mógł zapoznać się z postępem, jaki nastąpił w firmie oraz z tym, co jest jej największą dumą. Jak mówił, produkuje ona opakowania biodegradowalne i nadające się do ponownego przetworzenia, co jest bardzo ważne w kontekście oczyszczania środowiska z plastiku.
Kiedy patrzymy na przyszły rozwój Rzeczypospolitej, kiedy patrzymy na nasze plany, jakim państwem chcemy, żeby była Polska, czyli właśnie państwem innowacyjnym, państwem, w którym jest nowoczesna gospodarka, państwem, w którym rozwija się nowoczesna produkcja nowoczesnych technologii, bardzo złożonych procesów produkcyjnych, to w tym zakresie firma KB Folie jest w absolutnej awangardzie.
Prezydent zwracał też uwagę, że firma w trakcie kryzysu związanego z pandemią nie tylko nie zwolniła żadnego pracownika, a zatrudniła nowych.
W tej chwili KB Folie przygotowuje się do produkcji opakowań, które zmniejszają ryzyko zakażeń mikrobiologicznych.
We Francji pojawiają się nowe pomysły na przyszły kształt działalności katedry Notre Dame. Świątynia rok temu spłonęła i teraz czeka ją przebudowa.
Z powodu epidemii koronawirusa prace rekonstrukcyjne zostały wstrzymane. W tym czasie niektórzy francuscy politycy i architekci zaproponowali, aby po odbudowie katedra przestała pełnić funkcję świątyni katolickiej.
Ich zdaniem powinna zostać przekształcona w muzeum. Część z nich uważa, że katedra to zabytek historyczny, a nie miejsce kultu.
Ksiądz infuat Stanisław Jesz, były rektor polskiej misji katolickiej we Francji, wskazał, że to tylko pojedyncze głosy.
Jakieś pojedyncze głosy to zawsze się będą pojawiać i pojawiają właśnie, bo to jest właśnie przeciwnicy Kościoła. Chcieliby zatracić charakter sakralny tego największego symbolu, który istnieje nie tylko dla Francuzów, ale w pewnym stopniu dla świata chrześcijańskiego. Jeszcze po Wielkanocy prezydent został naciskany przez chrześcijan, przez katolików, przez Kościół, hierarchię. Wyraził, że będzie chciał dotrzymać tego terminu 4 lat właśnie do odnowy katedry. Myślę, że to są raczej pojedyncze głosy.
Pożar katedry Notre Dame wybuchł 15 kwietnia ubiegłego roku. Ogień strawił dach katedry, sklepienia oraz iglice. Z żywiołem przez 14 godzin walczyły zastępy strażaków. Jeszcze przed pożarem katedrę codziennie odwiedzało ponad 35 tysięcy osób.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.